Siostry bracia, Pan Jezus nas zaprasza dzisiaj nad Jordan, żebyśmy najpierw posłuchali tego pięknego i trudnego dialogu. To jest bardzo ważne, że Jan teolog, apostoł, kiedy pisze tę Ewangelię już po dekadach, o tym przeczącym zdaniu Jana Chrzciciela: ja nie jestem Mesjaszem, to jest przecież zaprzeczenie. A ewangelista notuje, on wyznał, a nie zaprzeczył. Więc według Jana to nie jest przeczenie, co normalnie gramatycznie jest przeczeniem. Wyznanie. Jan ma świadomość tego, kim jest. On dobrze wie, kim jest w relacji do Jezusa. Siostrze, to jest bardzo ważna dzisiaj sprawa, właśnie wobec tego słowa, które Pan Bóg daje Kościołowi. Mamy wiedzieć, kim jesteśmy w relacji do Jezusa. Potem te kolejne pytania, wydaje się, że Jan się cofa. Nie jestem, nie jestem. W końcu jak go zapytali, co mówisz sam o sobie, nie powiedział tego, co mówi sam o sobie. Powiedział, co mówi o nim Pan Bóg. To warto usłyszeć, jakie on ma poczucie tożsamości tego, kim on jest. Co mówisz sam o sobie, a o nim cytuję Pismo Święte. Jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pańską. To jest Boże Słowo. Czy Boże Słowo mnie opisuje? To jest ważniejsze od wszystkich opisów. Jakie mi życzliwa mama dała, jaki mi obsypywał mnie wściekły tata. Nie? To ważniejsze jest to, co Pan Bóg mówi o mnie. Ile jest czasem cierpienia, ile jest krzywdy, noszenia przez lata jakichś przezwisk, które gdzieś ktoś złapał w podstawówce. Nie? Czy taki ktoś, kto tak bardzo cierpi, kto się z tym zmaga, słucha tego, co mówi o nim Pan Bóg? Jan ma dzisiaj dać nam świadectwo, nie? Daje nam taki przykład. Poza tym to jest tak, że on się nigdzie nie cofa. Jak go zapytali i powiedział, no to ja to już w Adwencie przypomniałem. Oni są tak skonfundowani, że zaczynają go pytać dalej, bo nagle widzą przed sobą człowieka, którego przyszli tak przebadać, a oni mówi, 800 lat to słowo czekało i wreszcie je macie spełnione, to ja jestem. Proszę bardzo, popatrzcie, jak wygląda Słowo Boże, które przyszło i się spełnia. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Pana. Jan ma głębokie poczucie tożsamości. I to jest przykład dla nas dzisiaj. Teraz ten przykład nas trochę, siostry bracia, mam nadzieję, wewnętrznie tak rozedrze. Nie? Będzie próbował zrobić porządek, trochę najpierw dotykając. Otóż Jan mówi, siostry bracia, tak. Potem dalej. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. On jest najważniejszy, ten. I teraz co to znaczy, że wy go nie znacie? Pierwsza rzecz, siostry bracia, myślę, że ona trwa cały czas w Kościele. Akurat nie od czasów Grzegorza i Bazylego. Są teologowie, którzy zostali przez lud Boży tak naprawdę sprowokowani do rozwijania teologii o Trójcy Świętej. Przekupki na jarmakach wadziły się o kwestie teologiczne. Takie były czasy w Kościele. Tak to było dla ludzi ważne, tak to było palące. Więc ich wspomnijmy dzisiaj, że to nie od początku w Kościele jest, tak bym powiedział, taka naiwność, nie? Takie robienie wokół Jezusa, a przy okazji Bożego Narodzenia wspomnimy takich jasełek. A Dzieciątko Boże, a Dzieciątko, przy okazji tych świąt takich bardzo uroczych i wzruszających. Pan Jezus nie jest już żadnym dzieciątkiem. Dzieciątka to jest figurka w żłóbku. Pan Jezus jest Królem Wszechświata, który dokonał zbawienia rodzaju ludzkiego. I rozumiecie, zobaczcie, nie chodzi o to, żebyśmy nie śpiewali kolęd, tylko żebyśmy je śpiewali z takim poczuciem, że nie zostajemy na tym poziomie. No tymczasem ciągle pewnie spotkamy nie tylko dzieci, ale i dorosłych, może i starców, którzy swoją wiarę przeżywają właśnie w taki naiwny sposób, że o Herodzie się mówi, chodź do piekła, boś ty brzydki. No faktycznie był potworem. Nie? Ta brzydota była, ale to najczęściej w jasełkach budzi takie, ale śmiesznie. Nie? I diabeł go na widłach wyniósł, no. Chodzi o to, że jeśli to jest zabawna scena, to niech ona zostanie w tym ludowym takim anturażu jasełkowym. Natomiast to niekiedy zostaje ludziom w głowach. I prawdy wiary nie są tak dla nich istotne i ważne, jak inne rzeczy w świecie. Tymczasem Właśnie dzisiaj Słowo Boże mówi, nie ma spraw ważniejszych niż świadomość tego, kim jesteś wobec Chrystusa. Kim dla Ciebie jest Zbawiciel? No więc niech nas ręka boska broni, żeby Zbawiciel był dla nas dziecięciem małym, który kwili w Bożym Narodzeniu w Betlejem. Nie, już nie. W Betlejem jest teraz bazylika, zbudował Konstantyn Wielki, można sobie pomacać ziemię, na której Słowo Boże przyszło na świat. Nie? Wszystko to można, ale tam już nie ma dzieciątka. Jeden obraz niech wystarczy, bo jest trochę chłodno tym, co na polu, nie idziemy dalej. To jest mniej niebezpieczny kierunek. Z tego się zawsze można jeszcze rozwinąć. Zawsze można dojrzeć. Żeby nie poprzestawać ze swoją wiarą na takim, powiedzmy, poziomie dziecinnym. Takich dziecinnych wyobrażeń. A i dzieci nie ma co wprowadzać, że idzie zobacz, jak Pan Jezus leży. Ja to dzieciom powtarzam i przy okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy i czasem im mówię, żeby powiedzieli mi, co to jest. Pan Jezus. Nie, to nie jest Pan Jezus. Gdzie jest Pan Jezus? W tabernakulum, któreś mówi. A słusznie, a to co to jest? Pan Jezus, mówi Jasiek. Nie Pan Jezus, co to jest? Figurka Pana Jezusa. Z czego? Weźcie do ręki. Z gipsu. A, to jest figurka gipsowa Pana Jezusa. Pan Jezus nie leży w żłóbku. Siostry, bracia, tu kończę. Bo jest drugi też przykład tego, jak bardzo pośród nas stoi ten, którego my nie znamy, a który jest bardzo niebezpieczny. Niebezpieczny przede wszystkim dla tych, którzy w tą stronę idą. I to jest to pierwsze czytanie. Czy dla apostoła w ogóle nie potrzeba żadnych argumentów podawać? Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Byli tacy w pierwszym wieku i byli tacy i są w wieku XXI. W Kościele, nie tam, że spoza Kościoła, w Kościele. Według apostoła prosta sprawa, żadnych argumentów nie trzeba podawać. On jest tak przekonany o tym, kim jest Chrystus. On jest tak przekonany o dziele dokonanym przez Pana Boga, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, że po prostu rzeczy nazywa od razu mocnymi, ostrymi słowami kłamca. I to jest bardzo taka skomplikowana rzeczywistość, którą jako też żywy różaniec pamiętajmy o modlitwach, zwłaszcza kiedy słyszymy, co się dzieje w niektórych episkopatach, co się dzieje na niektórych stolicach, gdzie powinna być pasterska Boża nauka głoszona, a są głoszone pełne pychy, osobiste przekonania. Nie wiem, jakoś od wielu lat góruje w tym kościół niemiecki. I znowu przez święta można było przeczytać, co tam przewodniczący niemieckiego episkopatu, jak się wygraża Rzymowi i co on tam sobie wprowadzi. Wiadomo, że jak zechce, to wprowadzi. No tylko, że trzeba się modlić za tych ludzi, bo oni po pierwsze powodują zamęt w umysłach, ponieważ to przez media dociera także do Polaków. Żaden biskup w Polsce się na ten temat nie odezwie, tego nie skomentuje. A przecież my to dostajemy, nie? Napisane, w jakimś radiu przeczytają, ktoś jakąś audycję zrobi. No i co wobec tego, że tam tak mówią? Nie? To jest bliski Kościół. Dla nas to może jeszcze tam dość daleko. Ale co powiedzieć o tych miejscowościach, które są za Odrą i teraz akurat odwrotnie. Na zakupy stamtąd do nas jeżdżą. I kupują sobie w Lidlu droższe rzeczy, które mogliby u siebie kupić taniej. To już też słyszeliście. Ale sprawa teologii, sprawa Jezusa Chrystusa i tej wymiany myśli, tej wymiany informacji, która domaga się jakichś komentarzy. No więc jak wszyscy milczą, to Słowo Boże dzisiaj 2 stycznia przychodzi z pomocą i mówi, kłamcą jest ten, kto w Chrystusie nie uznaje jedynego Pana. Kto na chrześcijańskiej drodze nie uznaje jedynej drogi do zbawienia. Kto nie rozpoznaje, że to jest jedyna brama, przez którą musimy przejść, żeby przejść i mieć życie. Tak Chrystus siebie przedstawił. No i to, wydaje mi się, siostry bracia, jest dla nas, tu, tak jak jesteśmy na tej mszy świętej, powód do żarliwej modlitwy. Aby tego zamieszania, tego zaprzeczania oczywistym prawdom, które Kościół przenosi przez kolejne wieki, przez kolejne zamiecie, zawieje i wichury, bo już nieraz tak w Kościele było. Kościół to przeniesie, tylko szkoda tych wszystkich, którzy ulegną temu zamętowi. Szkoda tych wszystkich, którzy sieją ten wiatr, bo naprawdę zbiorą burzę. I to będzie burza w ich sercach, w ich sumieniach. W sprawach najważniejszych. Teologia potem kształtuje nasze postępowanie. Dzisiaj, w dniu, kiedy wspominamy dwóch wybitnych teologów, Bazylego i Grzegorza, oczywiście, no właśnie, najlepiej wspomnieć, że Grzegorz też się usunął z Konstantynopola, bo polityka sprawiała, że nie mógł głosić tego, co miał głosić z Pisma Świętego, tak? Więc odszedł na pustynię. Biskup zrezygnował ze swojej stolicy, żeby iść na pustynię. Módlmy się, żeby ten przykład dzisiaj faktycznie też rozpromienił się w Kościele, że naprawdę lepiej iść na pustelnię, niż głosić to, co mi inni każą, niż to, co ma do przekazania światu Pan Bóg. Amen.